Wakacje to okres, kiedy więcej czasu spędzamy z bliskimi czy z rodziną. No tak, bliscy to czasami rodzina, czasami nie rodzina. Jak to na nas wpływa? Czy takie czasami wyizolowanie od innych i pozostanie w dość zamkniętej grupie tych najbliższych, czy to nas buduje, czy to nas rujnuje? Czy to buduje relacje, czy raczej je zwija? Posiadanie bliskich daje możliwość wypełnienia czasu wolnego, wyżalenia się, ponarzekania w trudnych chwilach, czy nawet uzyskania wsparcia finansowego w przypadku jakiegoś kryzysu. Jednak nauka mówi, że posiadanie głębokich, szczerych i stabilnych relacji daje nam dużo więcej, a wpływ owych relacji bądź ich braku jest bardziej złożoną kwestią, niż nam się do tej pory wydawało. Chyba zacznę od ewolucyjnej teorii samotności Johna Cacciapo. Według niego ten nieprzyjemny dyskomfort, który nazywamy poczuciem samotności, to ewolucyjny mechanizm, który miał na celu zmotywować nas do nawiązywania nowych znajomości i odnawiania starych. Dlaczego? Bo w grupie byliśmy bezpieczniejsi. Dziś nie musimy się już bronić, czy nie musimy bronić naszych jaskiń przed jakimiś drapieżnikami, a życie w pojedynkę jest raczej bezpieczne. Jednak jak wiele innych procesów ewolucyjnych, które pozostały w nas i nie są w pełni adaptacyjne we współczesnym świecie, do jednym właśnie z nich należy to, o czym przed chwilką powiedziałem. Jednym z przykładów może być na przykład nasz pociąg do tłuszczów i do cukrów, który kiedyś motywował naszych przodków do zjedzenia możliwie jak największej ilości kilokalorii w momencie, gdy pożywienie było w zasięgu ręki. Miało to dla nas sens, miało to nas zabezpieczyć przede wszystkim przed utratą wielu kalorii podczas wędrówek i w czasie ograniczonego dostępu do jedzenia. Dziś jedzenia nam jednak nie brakuje, ale nasz pociąg do cukrów i tłuszczów jest jednym z czynników, które sprawiają, że odsetek otyłości na świecie cały czas rośnie. Z samotnością jest trochę podobnie jak z głodem. Jest to pewna informacja zwrotna z naszego organizmu. Jednak to, że zostaniemy sami, nie sprawi, że nie zdołamy się obronić przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Ale czy rzeczywiście nie mamy się czego obawiać? Według raportów Komisji Europejskiej przedłużające się poczucie samotności związane jest ze wzrostem ryzyka występowania chorób układu krążenia, depresją czy chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy demencja. Z drugiej strony posiadanie bliskich, czy bliskich jako osoby, czy w ogóle bliskich więzi z przyjaciółmi i rodziną jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na długowieczność i poczucie szczęścia w życiu. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku dr Louis Terman postanowił zbadać czynniki, które sprawiają, że dzieci stają się w dorosłości liderami. Przez ponad 30 lat zbierał obszerne dane dotyczące każdego z aspektów ponad 1500 próby dzieci, każdego z aspektów ich życia. Po śmierci tego naukowca projekt kontynuowano, a w latach 90. przyjęli go psychologowie Howard Friedman i Leslie Martin. I to oni postanowili wykorzystać zebrane już dane w celu określenia czynników przewidujących długowieczność, czy czynników wpływających bardziej na długowieczność. Po wprowadzeniu tych danych, po przeprowadzeniu wywiadów, po przeszukaniu tych danych, które już zostały zebrane, ale przede wszystkim po długich rozmowach z jeszcze żyjącymi uczestnikami tego projektu, ale też po zebraniu aktów zgonów osób, które nie dożyły lat 90., badacze doszli do wniosku, że najdłużej żyją osoby sumienne, odpowiedzialne i konsekwentne. Jednak to, na co zwrócili uwagę autorzy analizy, to posiadanie silnych i zdrowych relacji z innymi. Zauważyli, że regularne spotkania, wieloletnie przyjaźnie oraz wsparcie emocjonalne wywierają bardzo korzystny wpływ na jakość i na długość życia. Podkreślali, że żonaci mężczyźni żyją dłużej niż rozwodnicy lub kawalerowie. Badacze sugerowali, że mężczyźni przeważnie budują swoje siatki kontaktów poprzez swoje żony. Kobiety natomiast nawiązują relacje bez względu, czy pozostają same, czy wchodzą w związki małżeńskie. kolei w opublikowanych w 2008 roku badaniach dotyczących pamięci, te badania przeprowadzone były na próbie prawie 17 tysięcy Amerykanów po 50 roku życia, wskazywały, że silne więzi społeczne powiązane są z mniejszą utratą zdolności zapamiętywania. W tym momencie warto wspomnieć o innej hipotezie, tak zwanego społecznego punktu odniesienia, zaproponowanej przez Jamesa Coana. Według niej człowiek potrzebuje innych ludzi od poczęcia do końca swojego życia, gdyż posiada w sobie zakodowaną i wrodzoną potrzebę posiadania bliskich i bezpiecznych więzi. W swoich badaniach Coan wykorzystywał funkcjonalny rezonans magnetyczny. Podczas eksperymentów prosił badanych, aby oglądali niebieskie koła lub czerwone X-y wyświetlane na monitorze. Ten drugi symbol miał zwiastować, że za chwilę badany zostanie porażony niewielką dawką prądu. Nic groźnego, nic bolesnego, po prostu taki impuls, który nie jest jakoś szczególnie przyjemny, ale też nie robi krzywdy. Badani byli podzieleni na trzy grupy. Pierwsza to ta, gdy osoby badane w skanerze MRI były same. Druga to ta, gdzie nieznajoma osoba trzymała osobę badaną za rękę. No i trzecia grupa to ta, gdzie bliska osoba trzymała badanego za rękę. Okazało się, że dotyk nawet obcej osoby skutkował mniejszym odczuwaniem dyskomfortu podczas rażenia prądem. Natomiast dotyk bliskiej osoby sprawiał, że spodziewany ból przestawał być zagrażający, a płaty czołowe mózgu odpowiedzialne za hamowanie reakcji były mniej reaktywne w porównaniu do dwóch pozostałych grup. Podobnie wzgórze odpowiedzialne za przygotowanie organizmu do walki lub ucieczki w obliczu zagrożenia wykazywało mniejszą aktywność względem dwóch pozostałych grup. Co ciekawe, gdy dr Coan postanowił zmodyfikować eksperyment tak, aby to nie badani, a ich towarzysze byli rażeni prądem, wyniki okazały się równie zaskakujące. W przypadku pary bliskich osób osoba badana reagowała na rażenie bliskiej osoby tak, jak gdyby sama doświadczała bólu. Przebywanie z bliskimi może redukować powstały stres, ale także powoduje jego współodczuwanie. Potwierdzenie tego stanowiska przynoszą też wyniki innych badań, wyniki badaczki Shelley Taylor. Ponieważ jednak te badania skupiały się tylko na kobietach, mała dygresja. Z różnych przyczyn, nawet jeszcze w drugiej połowie XX wieku, badania psychologiczne i fizjopsychologiczne były prowadzone głównie na mężczyznach. Z tego powodu część naukowców, wśród nich właśnie Taylor, zasugerowała, że nie możemy mieć pewności, że u kobiet wszystkie mechanizmy fizjologiczne działają tak, jak sugerują. To tendencyjne badania, czy badania prowadzone tendencyjnie na grupach takich niereprezentatywnych. Przecież gospodarka hormonalna kobiet jest dużo bardziej złożona i mniej stabilna, na przykład przez cykl menstruacyjny. Także tutaj te różnice mogą być znaczące. Chcąc poszerzyć dotychczasową wiedzę, Taylor podjęła się badania reakcji fizjologicznych na stres, skupiając się tylko na kobietach. A jak to zwykle bywa z takimi najciekawszymi odkryciami, pierwotna teza okazała się obalona. Reakcje fizjologiczne nie różniły się znacząco pomiędzy kobietami i mężczyznami, natomiast behawioralne, tutaj różnice okazały się ogromne. Badaczka zauważyła, że choć kobieca reakcja hormonalna na stres jest bardzo zbliżona do męskiej, zachowania, które przejawiają kobiety pod jego wpływem, znacząco odbiegają od męskich. Mężczyźni cechowali się reakcją fight or flight, czyli walcz albo uciekaj. Natomiast kobiety przejawiały zachowania, które badaczka nazwała inaczej: zaopiekuj się i szukaj więzi z innymi. Kobiety w czasie zagrożenia miały wyróżniać się dwoma modelami zachowań: skupiać się na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim podopiecznym lub i nawiązać relacje z drugą kobietą w celu przegadania z nią stresującej sytuacji do momentu, aż rozładuje ona powstały w niej stres. Skąd ta różnica? Autorka tłumaczy, że kobiety ewolucyjnie musiały inaczej przystosować się do panujących zagrożeń. Dawniej, czyli jeszcze w dosłownych albo przysłowiowych czasach jaskiń, kobiety większość czasu spędzały na opiece nad potomstwem. Musiały się jednoczyć, gdyż była to najlepsza strategia, aby ochronić potomstwo, ale też siebie, a co za tym idzie, sprawić, żeby ich geny przetrwały. To teoria ewolucyjna, a jak to wygląda z punktu widzenia naszej fizjologii dzisiejszej? Okazuje się, że odpowiedzi są w naszych reakcjach hormonalnych. Oksytocyna to jednocześnie hormon i neuroprzekaźnik. Większość osób kojarzy go głównie z wywoływaniem porodu czy laktacją, jednak ma ona dużo większe zadania. Zaobserwowano, że oksytocyna wydzielana jest, gdy się przytulamy, gramy w gry zespołowe, uśmiechamy się do siebie, a największy jej wyrzut możemy zaobserwować w czasie seksu i orgazmu. Jednak nie tu kończy się jej działalność. Oksytocyna, która uwalnia się także w sytuacjach stresowych, działa hamująco na wydzielanie się kortyzolu, tak zwanego hormonu stresu, którego długotrwałe działanie nie jest korzystne dla naszego organizmu. Stanowi ona pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa dla kobiet i redukuje stres. Poprzez bliskość z innymi osobami kobiece organizmy produkują więcej oksytocyny i tym sposobem redukują stres. Czemu kobiety? Gdyż to właśnie kobiece estrogeny stymulują produkcję oksytocyny, natomiast męski testosteron hamuje ją. Jednakże owy testosteron będzie także czynnikiem chroniącym mężczyzn, gdyż jego wzrost wiąże się nie tylko z reakcją walcz lub uciekaj, ale także z redukcją kortyzolu. Jak widać, redukująca stres oksytocyna wytwarzana jest w sytuacjach, gdy jesteśmy blisko z innymi. Dlatego zarówno na poziomie behawioralnym, jak i fizjologicznym posiadanie bliskich więzi jest dla nas pewnego rodzaju remedium na pokonywanie różnych trosk płynących z życia. Głębokie i żywe relacje międzyludzkie dają nam nie tylko oparcie w trudnych momentach oraz zabezpieczenie przed przedwczesną śmiercią, ale są też motorem napędowym do działania. Troszcząc się o innych i o nasze więzi z nimi, troszczymy się więc o samych siebie. Dziękuję.